Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszej audycji profilaktycznej. Początek roku szkolnego to dla wielu rodzin czas zmian, nowych obowiązków i nowych wyzwań. Dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole jest to szczególny moment. Pojawia się nowe miejsce, nowe osoby, nowe zasady, ale też wiele emocji i pytań. O tym, jak mądrze towarzyszyć dziecku w rozpoczęciu szkolnej przygody, porozmawiamy z naszym gościem. W studiu Radia Ortodoksja jest dziś z nami pan Robert Ćwikowski, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Co właściwie oznacza gotowość szkolna i jakie umiejętności dziecko powinno mieć przed rozpoczęciem nauki?
Jeżeli mówimy o gotowości szkolnej, to nie należałoby się skupiać chyba na tym, co dziecko potrafi już w obszarze edukacji. Bardzo często rodzice mówią, że niepokoją się, gdy dziecko nie zna jeszcze literek, nie do końca potrafi czytać, więc skupiają się na tych umiejętnościach, a to nie jest do końca najważniejsze. Przede wszystkim gotowość szkolna to jest to, czy dziecko potrafi przez kilka godzin być samo w szkole bez rodziców. Czy potrafi wypowiadać swoje potrzeby, czy potrafi czekać na swoją kolej, czy potrafi dostosować się do poleceń, na przykład nauczyciela, a także czy potrafi powstrzymać się przed tym, co ma ochotę teraz zrobić. Więc to są takie umiejętności, które będą bardzo pomagały dziecku w szkole, a nie do końca to, czy potrafi pisać, czy czytać. Chociaż to też są ważne umiejętności, ale jeżeli mówimy o gotowości szkolnej, to bardziej takie umiejętności społeczne tutaj są kluczowe. Ważne jest też, żeby dzieci umiały radzić sobie z emocjami. I ta gotowość szkolna to jest również umiejętność ponoszenia, nie wiem, porażek, umiejętność takiego poradzenia sobie, gdy coś mi się nie uda. Więc jeżeli dziecko będzie potrafiło to robić, będzie potrafiło poradzić sobie z tego typu emocjami, moglibyśmy wtedy uznać, że ta gotowość jest jakby spełniona. Aczkolwiek trzeba też pamiętać o tym, że dzieci mogą takich umiejętności jeszcze nie mieć i po to właśnie jest szkoła, żeby takich umiejętności też się nauczyć. Natomiast mówiąc o gotowości szkolnej, to mówimy o takiej gotowości społecznej, emocjonalnej, nie do końca takiej edukacyjnej.
Skoro wiemy już, czym właściwie jest gotowość szkolna, warto zastanowić się, jak rodzic może przygotować dziecko do tego nowego etapu jeszcze przed przekroczeniem szkolnego progu. Czy warto wcześniej rozmawiać z dzieckiem o tym, czego może spodziewać się w szkole?
Tak, możemy o tym z dzieckiem porozmawiać, ale tutaj należy być bardzo uważnym i ostrożnym. Dobrze byłoby, żeby rodzice pamiętali o tym, żeby nie straszyć dziecka przed szkołą, a niestety czasami takie zachowania się u rodziców pojawiają, że teraz jak pójdziesz do szkoły, to się coś skończy, że teraz pani będzie ciebie tam, nie wiem, albo pan jakoś dyscyplinować, że zobaczysz, teraz już będzie inaczej, gorzej. To tego typu komunikaty absolutnie nie powinny padać z ust rodziców. Jednocześnie nie należałoby też jakoś tak przedstawiać tą szkołę, że jest tam cudownie i wspaniale, bo nie jest tak przecież. Więc z dzieckiem, jak będziemy rozmawiali, to na pewno w taki sposób, żeby dziecko usłyszało konkrety, że będzie nowa pani, że będzie nowy pan, że będą nowe dzieci, że najprawdopodobniej będą dzieci, z którymi będziesz się lubił, ale będą też takie dzieci, z którymi będzie ci trudno się dogadać, że będą przerwy, że na przerwach najczęściej należałoby trochę odpocząć, że będą lekcje, że na tych lekcjach będziesz się uczył, czyli takie bardzo jasne konkrety. Warto też, i to często zgłaszają rodzice, jak to robią, przed rozpoczęciem roku szkolnego pójść z dzieckiem do takiej szkoły, pokazać, gdzie jest szatnia, którędy się wchodzi, gdzie będzie klasa, pokazać trochę ten obszar, ten szkolny dla dziecka, żeby było mu trochę łatwiej, bo wiadomo, najbardziej niepokoi to, czego nie wiemy i nie znamy. Jak już trochę coś zobaczymy, jak zobaczymy trochę to miejsce, mówię tutaj o malutkich dzieciaczkach, uczniach, to jest im później troszeczkę łatwiej.
Czyli przygotowanie dziecka nie zaczyna się dopiero pierwszego dnia szkoły. Ważne jest również to, jak o szkole rozmawiamy i jakie wyobrażenie o niej budujemy. Jak rodzic może wspierać samodzielność dziecka, zamiast wyręczać je w codziennych obowiązkach?
Oj, to trudny temat. Trudny temat podczas rozmów z rodzicami, dlatego że mamy tutaj dwie takie ścieżki. Bardzo często rodzice mówią, że starają się, aby dziecko było samodzielne. Uczą samodzielności, ale bardzo często robią to poprzez wydawanie instrukcji, czyli mówienie, co masz zrobić, jak masz zrobić. Kiedy dziecko nie potrafi czegoś zrobić albo robi to po swojemu, trochę wolniej, rodzice zaczynają wyręczać dziecko, ponieważ chcą ograniczyć czas. No właśnie, często mówią, nie mam czasu, więc ja ten plecak mu spakuję, nie mam czasu, więc go ubiorę, albo jeszcze, nie wiem, przygotuję inne jeszcze czynności za dziecko, mimo że dziecko potrafi to zrobić. Więc tutaj ogromna prośba do rodziców, żeby pozwalali dziecku na robienie tego, co potrafi zrobić. Nawet jeżeli zrobić to trochę tak nieudolnie, jeżeli zrobić to trochę wolniej, to jednak jeżeli potrafi, to dobrze byłoby, żeby dziecko to zrobiło. Jeżeli nie potrafi na przykład spakować plecaka, to nie dajemy instrukcji, że włóż tam książki, tylko po prostu idziemy z dzieckiem razem do jego pokoju, bierzemy plecak, pokazujemy, dajemy na przykład do ręki książkę, tą włóż do plecaka, możesz włożyć ją tak albo inaczej, czyli pokazujemy, jak to należałoby zrobić, jeżeli dziecko nie wie. Natomiast nie robimy nic za niego, rzeczy, których nie musimy zrobić, bo tutaj należy pamiętać, że dziecko będzie uczyło się samodzielności wtedy, gdy będzie wykonywało czynność, a nie kiedy będzie słyszało instrukcje od rodziców. Bo jeżeli tylko słyszy instrukcję, robi to po swojemu, a potem dostaje sygnał na przykład od rodzica, że rodzic jest niezadowolony, bo przecież to nie tak miało być. Więc najpierw wydajemy jakby polecenie, żeby dziecko coś zrobiło i patrzymy, czy potrafi to zrobić. Jeżeli nie, robimy to z nim.
Mówimy o przygotowaniu do szkoły, ale nie chodzi przecież wyłącznie o umiejętności związane z nauką. Bardzo ważna jest także codzienna samodzielność dziecka. Dlaczego pierwsze tygodnie w szkole są tak ważne dla dalszego funkcjonowania dziecka?
Ważne są dlatego, że dziecko, które zaczyna edukację, na pewno wchodzi w nowe środowisko, trochę w nowe relacje i ono zaczyna jakby umieszczać się trochę w roli ucznia, czyli jakim uczniem jestem. Niestety bardzo szybko dochodzi do porównań w obecnych czasach, czyli nawet dzieci w szkołach podstawowych wczesnej edukacji zaczynają się dość szybko porównywać do innych. Więc należałoby na początku pozwolić dziecku, żeby w szkole poczuło się bezpiecznie, żeby właśnie osadziło się w roli ucznia. Nie do końca powinniśmy kłaść taki nacisk na oceny, na wyniki, tak, na jakąś taką presję wywierać na uczniu, na własnym dziecku, tylko pozwolić mu, żeby trochę w tej szkole jakby poznało to, co tam jest. I czasami ten okres takiej adaptacji trwa maksymalnie 2-3 miesiące. Z reguły to są 2 tygodnie, 6 tygodni, kiedy dziecko w tym okresie no, może być trochę takie trudniejsze w zachowaniu. Natomiast 2-3 miesiące to jest jeszcze taka norma. Jeżeli oczywiście w tym okresie albo po tym okresie nasilają się różnego rodzaju zachowania ucznia, dziecka, no to wtedy należałoby jakoś poprosić o pomoc.
Kiedy dziecko ma już za sobą pierwszy dzień, przychodzi czas na oswojenie się z nową rzeczywistością. Pierwsze tygodnie mogą mieć tutaj szczególne znaczenie. Jakie trudności adaptacyjne pojawiają się u dzieci najczęściej?
Najczęściej się pojawiają lęki. Taki lęk przed zostaniem samemu, bez opieki rodzica. Pojawia się klasyczny taki trochę, to powiem w cudzysłowie, płacz pod szkołą, czyli rodzic odprowadza dziecko, kiedy mówi, żeby dziecko poszło już do szkoły, zaczyna się dziecko po prostu bać i zaczyna płakać. I to jest częste takie zjawisko. pojawiają się też bóle głowy, problemy ze snem, bóle brzucha, tak najczęściej to jest obserwowane, jakaś drażliwość u dziecka i to są takie sygnały, że rzeczywiście ten okres adaptacji się jakby rozpoczął, trwa i na takie zachowania rodzice powinni być przygotowani, że to nie jest nic takiego przerażającego. Czasami jest też tak, że dzieci idą do szkoły i potrafią w szkole siebie kontrolować, czyli potrafią tak dostosować się do tych reguł, do tych zasad. Jednak jest to dość duży wysiłek dla dziecka. One są w napięciu, bo muszą się mobilizować, muszą być uważne, więc wkładają w to bardzo dużo siły. I czasami jak się kończą lekcje, rodzic odbiera dziecko, no i wtedy te maluszki są takie trochę nieznośne wtedy. I płaczą, i krzyczą, i rodzice mówią, a co się w tej szkole dzieje? Że ja go zabieram z tej szkoły, a on jest teraz taki drażliwy, a taki był grzeczny. I to jest też całkiem naturalne. Tak jak powiedziałem, w szkole dzieci wkładają dużo wysiłku właśnie, żeby się kontrolować i mobilizować, a kiedy już czują się bezpieczne, kiedy przychodzi rodzic, idą do domu, zaczynają po prostu czuć ulgę i wtedy trochę odreagowują. I to jest naturalne. Rodzice wtedy właśnie często mówią, co się dzieje, nie rozumieją tego. Więc tutaj uspokajam, to będzie zjawisko, które należałoby rozpatrywać w kategorii takiej trochę normy.
Rozmawiamy o adaptacji i codziennym funkcjonowaniu dziecka w szkole. Ale warto jednak spojrzeć również na drugą stronę. Na sytuacje, które mogą być dla dziecka trudne, a czasem nawet niebezpieczne. Z jakimi zagrożeniami dzieci mogą spotkać się dziś w środowisku szkolnym?
Najczęstszym zagrożeniem, z którym ja też mam kontakt, ponieważ spotykam się z pacjentami i rodzicami, mówią o przemocy rówieśniczej. I nie o przemocy rówieśniczej takiej fizycznej, chociaż tak, czasami się zdarza, ale głównie o takiej przemocy psychicznej, polegającej na wyśmiewaniu, na jakoś wytykaniu błędów, na wytykaniu jakiejś inności. Niestety już w tym okresie nawet wczesnej edukacji te trudności, taka przemoc może niestety przenieść się też do internetu. I mimo wielu audycji też, ale informacji przekazywanych rodzicom, że te media w postaci właśnie telefonu komórkowego w szkole podstawowej, wczesnej zwłaszcza, powinny być bardzo ograniczone. Tak naprawdę dziecko nie do końca powinno jeszcze mieć do niego dostęp, to jednak dzieci mają dostęp do tych telefonów i do różnego rodzaju aplikacji. I niestety wykorzystują to właśnie w taki sposób, że sprawia to trudność innym. Więc zapewne przemoc rówieśnicza, taka wyśmiewanie, porównywanie. Dzieci wtedy właśnie zaczynają też się porównywać pod kątem wyglądu, ubioru, tego co mają, czego nie mają z innymi. I tutaj kluczowe jest to, aby rodzice potrafili rozmawiać z dziećmi, jak wracają dzieci już do domu. Czyli nie kto ci dokuczał, albo co tam się działo, tylko jak się czułeś w szkole. Co się takiego wydarzyło, że było wesoło? A co się takiego wydarzyło, że byłoby ci trochę smutno, czy było ci przykro? I rozmawiamy o takiej codzienności dziecka wtedy. Ale też możemy zapytać, czy był taki moment, że byłeś tylko sam, albo byłaś tylko sama, nikt się jakby z tobą nie bawił. A może też były takie sytuacje, że ktoś w klasie jest sam, czy był sam i nikt do niego nie podchodził. Czyli rozmawiamy o tym, co się dzieje w szkole, bez oceniania, czy to było złe, czy dobre.
Jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi dziecko może zetknąć się w środowisku szkolnym, o czym tutaj już Pan wspomniał, są trudne relacje z rówieśnikami. Szczególnie ważne jest to, jak reagują wtedy dorośli. Co powinien zrobić rodzic, kiedy dowiaduje się, że jego dziecko jest prześladowane przez rówieśników?
To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że wtedy też często po takiej wiadomości od dziecka działają emocje u rodziców. I rodzice starają się chronić dziecko, bronić i czasami emocjonalnie reagują w taki sposób, że albo bezpodstawnie atakują zaraz powiedzmy tego sprawcę, czy tą sytuację, która tam się pojawiła, albo zaczynają niestety bagatelizować, czyli mówią przestań, nic takiego się nie stało, to głupota, a poradzisz sobie, albo nie daj Boże jeszcze powiedzą to oddaj na przykład, nie, komuś. Więc tutaj jest ważna też jakby rola rodzica i zadanie rodzica, żeby nie bagatelizować, bo dla nas ten problem dziecka jest po prostu drobiazgiem. Natomiast dla dziecka jest to bardzo trudne przeżycie. Więc jeżeli będziemy bagatelizować to, będziemy jakoś tak unieważniać, to dziecko zaobserwuje, że nie ma u nas wsparcia, jako u rodzica. Dobrze byłoby wysłuchać znowu dziecko, czyli co się takiego stało, w jakiej sytuacji to się zadziało, co poczułeś, co mogłeś zrobić, więc dajemy dziecku taki sygnał, że jesteśmy tym zainteresowani, bez oceniania dziecka, ani tej osoby, która to ewentualnie coś wywołała. I możemy, jeżeli zauważymy, że to jest coś rzeczywiście trudnego takiego i nasze dziecko zaczyna przeżywać tą sytuację dość mocno, możemy skontaktować się wtedy ze szkołą i przekazać informacje nauczycielom, że obserwujemy tego typu zachowanie u naszego dziecka.
Nie wszystkie trudności są jednak widoczne z zewnątrz. Dziecko może dobrze funkcjonować wśród rówieśników, a jednocześnie wewnętrznie bardzo przeżywać szkolne wymagania i oczekiwania. Czy dzieci coraz częściej odczuwają presję związaną z ocenami, wynikami i oczekiwaniami dorosłych?
Niestety tak. To wybrzmiewa bardzo często u pacjentów, z którymi się spotykam i często też mówią o tym inni psycholodzy i terapeuci, którzy z nastolatkami czy małoletnimi pracują. Pojawia się pewna trudność w tej presji, dlatego że dzieci zaczynają jakby wartościować siebie jako osobę na podstawie ocen. Nie swoją umiejętność, czyli ja czegoś nie potrafię zrobić, tylko po prostu ja jestem, nie wiem, nieudaczny, tak? Mówiąc trochę nieładnie. I rozmawiając z rodzicami, rodzice często mówią, że my nie wywieramy presji na dziecku. Absolutnie tego nie robimy, ale w trakcie rozmowy okazuje się, że rodzice bardzo często używają pewnych sformułowań, które zaprzeczają temu, co oni mówią. Bo jeżeli jestem dzieckiem i widzę, że mój rodzic jest cudowny i wspaniały w momencie, kiedy dostaje piątkę albo dostaje jakąś, jak w wcześniejszych tych klasach, jakąś taką, nie wiem, uśmiech, czy nie wiem, jakie są teraz oznaczenia w różnych szkołach, ale taką informację, że zrobiłem coś bardzo dobrze i widzę reakcję mojego rodzica na to, no to zaczynam wartościować siebie, czyli jestem wartościowy wtedy, kiedy dostaję taką ocenę albo taką informację od nauczyciela, że jestem dobry i widzę to po rodzicach, jak oni reagują. Jeżeli dostanę złą ocenę albo jakąś informację od nauczyciela, że zachowałem się, czy też zrobiłem jakieś zadanie źle, to widzę też smutek na przykład rodzica, czyli znowu wartościuję to w ten sposób, czyli to zadanie, które zrobiłem, świadczy o tym, że jestem mniej wartościowy dla rodzica. I rodzice nieświadomie bardzo często tą presję wywołują u dziecka. Bo dziecko zamiast usłyszeć informację, jest coś super, ale to zadanie ci nie do końca wyszło, bo pracujemy nad tym zadaniem teraz i znajdziemy na to rozwiązanie, to rodzice mówią, ucie bardziej, a inni co dostali, a byłeś, nie wiem, pierwszy czy ostatni w klasie. Więc niby presji nie ma wprost, ale jednak dziecko to odczuwa.
Jeżeli takie emocje zaczynają być dla dziecka zbyt trudne, pojawia się pytanie, gdzie rodzic może szukać pomocy i kiedy nie warto już czekać, aż problem sam minie. Kiedy warto skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa lub terapeuty?
Myślę, że nie warto czekać jakoś tak mocno długo. Oczywiście, jeżeli zauważymy jakieś trudności u własnego dziecka, obserwujemy to na początku. Czy to jest jednorazowa jakaś sytuacja, czy się to powtarza, tak powiedzmy, w dłuższych odstępach czasu, nie wiem, raz na 2-3 tygodnie coś się zadziewa. Możemy oczywiście o tym rozmawiać. Natomiast jeżeli zauważamy u dziecka, że coś jest takie bardziej ciągłe, że ten nastrój dziecka naszego zaczyna być obniżony przez dłuższy już taki okres, nawet kilka dni, kiedy zaczyna już skarżyć się właśnie na takie trudności somatyczne, bóle głowy na przykład, albo ból brzucha i zaczyna już niechętnie do tej szkoły chodzić, no to nie czekamy już wtedy absolutnie dłużej. Natomiast też ogromna prośba do rodziców, żeby nie szli od razu z dzieckiem do psychologa i że dziecko wymaga terapii, bo z dzieckiem jest coś nie tak, tylko najczęściej tutaj pomaga trochę taka konsultacja, poradnictwo, jakaś psychoedukacja rodzica. Bo tutaj rodzic najwięcej może wtedy zrobić i bardzo często zdarza się tak, że są to takie krótkie, szybkie konsultacje informujące o tym, co może się zadziać z dzieckiem, jak można mu pomóc, i te konsultacje z rodzicem, i rodzice mówią: okej, w zasadzie nie wiedzieliśmy o tym, to ja teraz mogę zrobić to wszystko inaczej. I bardzo często, jeżeli tylko rodzice zmieniają trochę swoje zachowanie, dziecko zaczyna jakby zachowywać się no, dużo lepiej, tak? I odczuwa więcej już wtedy radości i satysfakcji.
Wsparcie dziecka nie powinno jednak spoczywać wyłącznie na rodzicach. Bardzo ważna jest także współpraca między rodziną a szkołą. I zbliżając się już do zakończenia naszej rozmowy, jak powinna wyglądać współpraca rodziców ze szkołą, żeby rzeczywiście pomagała dziecku?
To jest jedno z ważniejszych pytań, które ja często słyszę od kadry pedagogicznej, ale też od rodziców. Dlatego, że ta współpraca między szkołą a rodzicami czasami jest trudna. I tutaj bardzo bym chciał uczulić obie chyba strony. My widzimy dziecko w różnych sytuacjach. Nauczyciele widzą nasze dziecko w sytuacjach szkolnych, w relacjach z innymi uczniami, w zachowaniu na przerwach. Natomiast rodzic widzi swoje dziecko w domu. I to nie są dwa różne obrazy, że tak powiem. To jest to samo dziecko, tylko w różnych warunkach. Więc jeżeli dostajemy informację jako rodzice od nauczyciela, że nasze dziecko zachowuje się w taki sposób, że jest to czasami trudne, to nie powinniśmy tego odbierać jako ataku na nasze dziecko lub też atak na nasze wychowywanie dziecka, tylko to jest pewna informacja, którą obserwuje ktoś, kto jest tym naszym dzieckiem zupełnie w innych warunkach. My nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć jako rodzice, no bo musielibyśmy, nie wiem, chyba zaglądać przez okno albo z ukrytej jakiejś kamery. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale nauczyciel widzi nasze dziecko w zupełnie innych warunkach i to może być dla nas bardzo ważna informacja. I odwrotnie. Nauczyciel nie widzi naszego dziecka w naszym domu. Więc jak przekazujemy informację nauczycielowi, że u nas w domu wygląda to trochę inaczej, to nauczyciel też bierze to pod uwagę. Czyli szukamy wtedy jakiegoś, nie wiem, rozwiązania, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika i co możemy razem zrobić na zasadzie pomocy dziecku, a nie jakby przekonywania każdego do własnego argumentu. Że wy coś zróbcie, albo wy coś zróbcie, nie? I to jest coś takiego, co często wybrzmiewa też od pedagogów, że proszę coś zrobić z własnym dzieckiem, bo ono tutaj nam przeszkadza, a no, rodzice mówią, ale ono jest w szkole, to wy coś zróbcie. I to jest taki ping-pong, trochę odbijanie piłeczki. Więc tutaj zachęcam bardziej do takiej współpracy, czyli ja widzę moje dziecko w domu, nauczyciel widzi moje dziecko w szkole, porównujemy, jak ono się zachowuje i szukamy rozwiązania.
I takim akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękujemy za podzielenie się wskazówkami, które mogą być pomocne zarówno rodzicom, jak i dzieciom rozpoczynającym kolejny etap swojej edukacji. A dziś gościem był pan Robert Ćwikowski, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w kolejnej audycji.
Dziękuję bardzo.
Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.